dobry wszystkim.
Mój temat, no, oczywiście troszeczkę się odróżnia od innych tematów, dlatego że chciałem zwrócić na uwagę na pewne aspekty pracy Basquiata, które są ignorowane, ale są ignorowane nie tylko w głównym nurcie ekonomii, ale są również ignorowane w samym nurcie wolnorynkowym. To znaczy nie zwraca się uwagi na jego prace teoretyczne, na tę część jego dorobku, która dotyczy teorii ekonomii, chociaż tak, prawda, troszeczkę wszyscy narzekamy na to, że ten główny nurt nie mówi o Basquiacie, nie mówi o jego pracach w zakresie teorii ekonomii, podczas gdy sami tak naprawdę do końca się tym nie zajmujemy. Więc trudno się dziwić, że skoro my fani Basquiata się tym nie zajmujemy, no to troszeczkę to jest w głównym nurcie tym bardziej pomijane. Ale wydaje mi się, że tutaj warto wymienić, no tak spróbowałem odszukać przyczyny, dla których Basquiat jako teoretyk ekonomii jest ignorowany czy pomijany. I myślę, że można kilka przyczyn wymienić. Nie do końca przekonuje mnie teza o tym, że to był duży radykał laseferystyczny i dlatego jest pomijany, dlatego że no, z jednej strony mamy Ricardo i Smitha, którzy no, co prawda mieli troszeczkę inną teorię, bo można powiedzieć mniej optymistyczną, ale mieli jednak mimo wszystko teorię, która w wielu aspektach popierała laseferystyczne aspekty gospodarki. Może nie do końca było to widoczne u Adama Smitha, ale u Ricardo, który miał pesymistyczną wizję, jednak to poparcie dla laseferyzmu się pojawia. Poza tym ta brawurowa obrona wolnego handlu, i zarówno ze strony Smitha, jak i Ricardo, ataki na merkantylizm. Także te aspekty nie sprawiły, że oni są zepchnięci w historii myśli. Z kolei jeszcze innej strony mamy Jean-Baptiste Seya, czyli wybitnego ekonomistę drugiego, w zasadzie dwóch wybitnych takich francuskich myśli, właśnie Basquiata i Jean-Baptiste Seya, który również był mocnym dosyć radykałem laseferystycznym i nawet, co jest ciekawe, nawet możemy jednak odnaleźć u Basquiata element, w którym jest mniej radykalny niż Jean-Baptiste Seya. Gdy popatrzymy na analizę opodatkowania u Jean-Baptiste Seya, na przykład twierdził, że jakikolwiek podatek jest konsumpcją urzędniczą, bez względu na to, na co jest przeznaczony i na co jest przeznaczony, zawsze podatek jest po prostu czystą konsumpcją urzędniczą i nie sprzyja akumulacji kapitału w żaden sposób. I tak radykalne podejście nie jest widoczne u Basquiata, zresztą w harmoniach ekonomicznych Basquiat krytykuje Seya, twierdząc, że Seya nie do końca ma rację, że podatki mogą w pewnym zakresie być produktywne. Natomiast u Seya jest to bardzo radykalna, którą właśnie Basquiat krytykował. Także jak widzimy, ta teza o radykalizmie nie do końca może się wydać przekonująca. Natomiast myślę, że pomijanie Basquiata wynika z dwóch rzeczy. Z jednej strony z tego, że po prostu był świetnym polemistą i świetnym dziennikarzem, świetnym publicystą i głównie z tego słynie, dlatego że jego praca, w zasadzie 90% jego pracy, to była właśnie publicystyka, polemiki i atakowanie popularnych sofizmatów. Natomiast jego praca teoretyczna została po prostu niedokończona i nie mógł do końca zabłysnąć głównie dlatego, że miał w zasadzie 5 lat życia, jeśli chodzi o jego aktywną działalność naukowo-publicystyczną. 5 lat. Przez 5 lat wyprodukował tyle, że ja nie wiem, czy są ekonomiści, którzy byli w stanie tyle zrobić, ile on. Ale mimo wszystko to było niewystarczające, żeby zbudować zamknięty system teoretyczny i opublikować tak, jak inni ekonomiści to zrobili. Więc myślę, że to jest częściowo tego rezultat. Ale jest również rezultat dwóch innych rzeczy. Znaczy z jednej strony imperializmu, jak ja to nazywam, anglosaskiej szkoły ekonomicznej. No niestety po prostu rządzi anglosaska szkoła od 19 wieku, jak się to nie zmienia. Centrum nauki i ekonomii to jest świat anglosaski, najpierw Wielkania, a dzisiaj już Stany Zjednoczone. I to wynika z tego, że no, raz, że jest ten imperializm szkoły po prostu anglosaskiej, a z drugiej strony no, po prostu znają język angielski, znają francuskiego, trudno to zrobić. A druga rzecz, to ciekawa dosyć rzecz, bo szkoła francuska była faktycznie taka bardziej laseferystyczna od szkoły angielskiej, ale popełniła błąd strategiczny. To jest w ciekawym tekście Josepha Salerno na temat ignorowania całej szkoły francuskiej, bo to nie jest tak, że tylko Basquiat jest ignorowany. Jest ignorowana cała szkoła francuska, profesor Kwaśnicki, tak wspominał nazwiska na przykład Chevaliera, wybitnego ekonomisty i paru innych francuskich po Basquiacie. I oni są ignorowani, dlatego że popełnili błąd strategiczny. Joseph Salerno w swoim takim tekście o ignorowaniu szkoły francuskiej zwrócił uwagę na to, że szkoła francuska w drugiej połowie XIX wieku poparła ustanowienie, znaczy sponsorowanie stanowiska nauczania ekonomii przez publiczne pieniądze, przez instytucje państwa. W momencie, kiedy to stanowisko się poparło, od początku to stanowisko obejmowali laseferystyczni ekonomiści, ale potem z czasem, ponieważ została stworzona taka, nie inna instytucja, na to stanowisko trafiali ludzie, którzy nie chcieli likwidować państwowej kontroli nad gospodarką. Ludzie, o których dzisiaj kompletnie nikt z nas nie słyszał. i kompletnie nieistotni, ale co ważne, przedstawiciele takiej niemieckiej szkoły historycznej, uzasadniającej interwencję państwa w wielu różnych aspektach, takiej, która nie wniosła nic praktycznie do ekonomii, ale wniosła tyle, że można było zapomnieć o tych Francuzach, bo oni chcą ich dalej nauczać. Także to był taki strategiczny błąd. Myślę, że w tym należy szukać zapomnienia też o szkole francuskiej, bo w zasadzie wspomina się tylko o Jean-Baptiste Seju, ale też tylko dlatego, że Keynes sobie go wybrał do ataku w swojej ogólnej teorii zatrudnienia procentu i pieniądza, no bo dobrze było zaatakować Seja, może to nawet nie atakował Seja, tylko Jamesa Milla, tak? Albo nie, albo Malera. Kogoś, kto się powoływał na Seja, pewnie już teraz nie pamiętam. Chyba Malera. Słucham? Malera, właśnie, Malera, tak, Malera. No to przechodząc do Bastiata już jako teoretyka ekonomii, czyli to, co się pojawia w harmoniach ekonomicznych przede wszystkim, myślę, że tam są dosyć ciekawe informacje. Znaczy musimy pamiętać w historycznym kontekście. Bastiat żył w takich specyficznych czasach, gdy były, nie było tak naprawdę szkół ekonomicznych, tylko były dwie strony sporu. Ekonomiści i socjaliści. Tak, znaczy ktoś, kto był socjalistą, nie mógł być ekonomistą. Dosyć przyjemna dychotomia, muszę powiedzieć. I chociaż właśnie Bastiat się zajmował swoimi pracami publicystycznymi, to w harmoniach możemy dostrzec u niego takie poważne zacięcie teoretyczne w kilku miejscach, chociaż ten wstęp też jest taki długi, publicystyczny, to w pewnym momencie, jak zaczyna wchodzić w aspekty wtemędy teoretyczne, to naprawdę ma dużo interesujących rzeczy do powiedzenia. I tak wracając do tego cytatu Schumpetera z historii myśli, gdzie Schumpeter powiedział, że Bastiat nie był złym teoretykiem, tylko w ogóle nie był teoretykiem, który, prawda, radzi sobie na płytkich wodach, ale jak wypływa na szerokie wody, to zaczyna tonąć, to on się zastanawia, gdzie są te wody, na których tonie, bo gdy popatrzymy na jego podejście do problemów teoretycznych, to faktycznie wchodzi na te głębsze wody, czy wypływa na te głębsze wody, ale jakoś ciężko dostrzec, gdzie, dlaczego nie miałby sobie radzić z pływaniem tak samo, ale nawet lepiej niż inni ówcześni mu teoretycy. Nie mogę tego znaleźć, nie mogłem się przekonać do tego, że kiedy podejmuje kwestię tego, to jest dużo gorszy od innych przedstawicieli, nawet byśmy twierdzili, że jest lepszy. I jakie takie główne rzeczy z tych harmonii możemy mieć? Znaczy, z jednej strony możemy patrzeć na Bastiata jako na prekursora analizy instytucjonalnej, bym tak powiedział, bo w pracach Bastiata mamy taką dychotomię, która się nie pojawiała jeszcze wtedy faktycznie w pracach ekonomisty, dopiero zaczęła się później pojawiać. Dychotomię między rynkiem a państwem. Znaczy, taka rozróżnienie na dwie zupełnie odmienne instytucje. Z jednej strony rynek, który jest pewnym naturalnym ładem wynikającym z dobrowolnych transakcji, a z drugiej strony mamy instytucję państwową, w której mamy relację władczą, administracyjną, narzucającą pewne rozwiązania. I to jest takie dychotomiczne podejście, które jest dosyć nowatorskie na ówczesne czasy, które dopiero później weszło do analizy, też za sprawą pewnie Bastiata, ale które nie było powszechne wtedy. Więc to jest swego rodzaju prekursor analizy instytucjonalnej. Co więcej, przez to, że uprawia Bastiat coś, co dzisiaj jest nazywane gospodarczą komparatystyką, pokazuje tak zwane efekty zewnętrzne tych dwóch różnych odmiennych od siebie instytucji. Efekty zewnętrzne, czyli coś, co wpływa na strony trzecie. Jeśli na przykład ja tutaj propaguję pracę Bastiata, no to wpływa nie tylko na nas, na mnie i na Państwa, tylko też na inne osoby, które potem o tym usłyszą, to gdzieś obejrzą, albo Państwo zacznie się wpływać na innych ludzi. To są efekty zewnętrzne jakiejś działalności, którą tutaj prowadzimy. Pozytywne bądź negatywne mogą być efekty zewnętrzne. Tak, mogą wpływać pozytywnie na społeczeństwo, albo negatywnie. I w swojej tej analizie rynku i państwa Bastiat właśnie zwraca uwagę na efekty zewnętrzne. No jest nawet taki fragment, w którym on mówi o incydentalnych relacjach między dwoma jednostkami, gdzie z jednej strony może być dobrowolna, z drugiej strony przymusowa. No jak gdyby jest między nimi różnica na poziomie tych dwóch jednostek, ale to, co nas interesuje, to nie tylko ta różnica na poziomie dwóch jednostek, ale tego, jakie to niesie konsekwencje ze sobą dla całego społeczeństwa. Tak, czyli kradzież czy naruszanie własności, o której mówi Bastiat, nie jest tylko problemem dla osoby, która jest okradana. Dlatego, że to, że ta osoba jest okradana, to też będzie wpływać na to, jak rozwija się społeczeństwo i gospodarka. To też będzie wpływać jakoś na akumulację kapitału, na zachowanie innych ludzi, na to, jakie korzyści odnosi społeczeństwo, albo w przypadku kradzieży akurat jakie koszty spadają na społeczeństwo z tego tytułu, że w jakiejś incydentalnej relacji między dwoma osobami dochodzi do przymusu. I odwrotnie. Bartek pokazuje, że gdy pojawiają się korzyści z wymiany, dwie osoby ze sobą angażują się w transakcję, to nie jest tylko tak, że dana osoba korzysta na jakimś odkryciu, na jakimś wynalazku, czy na tym, że tworzy nowe produkty i osiąga z tego nowe dochody, dlatego że te nowe dochody jakimiś takimi spillover'ami jakoś na całe społeczeństwo przechodzą. To nie jest tak, że korzysta tylko dana osoba, ale to ma pozytywne efekty zewnętrzne dla całego społeczeństwa, podział pracy i akumulacja kapitału. Także nie skupię się tylko na takim prostym moralizowaniu, proste, nieproste, na takim moralizowaniu dotyczącym tylko dwóch osób zaangażowanych, ale właśnie podkreśla ten aspekt ekonomiczny tego przykazania nie kradnij, tak, czyli tego, że zabronienie czy ochrona własności ma pewne bardzo istotne efekty zewnętrzne dla całego społeczeństwa, że to nie tylko dotyczy tych dwóch osób, które są, ale dotyczy całego społeczeństwa i tego, jak ono jest zorganizowane. Także owoce dobrobytu przekładają się na całe społeczeństwo, podobnie jak owoce zatrucia przekładają się na całe społeczeństwo, jeśli w tej incydentalnej relacji mamy do czynienia z kradzieżą. Bastiat również był krytykiem wąsko rozumianego empiryzmu. Tutaj akurat jest nieharmonia, ale co widać, czego nie widać, ten słynny esej, który jest często przywoływany jako doskonała krytyka interwencjonizmu. Ale to nie jest tylko doskonała krytyka interwencjonizmu, to jest również bardzo dobry manifest metody ekonomicznej, właściwej metody ekonomicznej. I nie wprost jest to ciekawa krytyka takiego podejścia pozytywistycznego, eksperymentalnego w ekonomii, czy budowania jakichś modeli matematycznych albo ekonometrycznych zależności w gospodarce. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj budujemy modele ekonometryczne, czy jakieś modele matematyczne gospodarki, to w zasadzie budujemy je w oparciu o to, co widać. To znaczy obserwujemy pewne zdarzenia, które po sobie następują, nie do końca mamy jakąś sensowną teorię, ale próbujemy je porządkować jakoś. Przyczyna to jest to, co jest wcześniej, i skutek to jest to, co jest później, na tej zasadzie. Czyli obserwujemy tylko to, co się wydarza. Natomiast Bastiat mówi, że prawdziwy ekonomista nie tylko musi widzieć to, co następuje faktycznie, ale musi mieć jakąś koncepcję scenariuszy alternatywnych, które mogą się pojawić, jeśli jakieś działanie nie następuje. To znaczy, ekonomia zaczyna od wyboru. Wybór jest początkiem ekonomii, z tego, że człowiek coś wybiera. No to w konieczności, jak coś wybiera, to widzimy tylko jeden scenariusz, który się zrealizował. Ale oprócz tego w teorii ekonomii musimy mieć scenariusze alternatywne, to co mogło się wydarzyć. Stąd jest na przykład pojęcie tak zwanego kosztu alternatywnego w ekonomii, tego, że są jakieś utracone możliwości, które są niezrealizowane. No więc, ponieważ koszty alternatywne i scenariusze, które nie nastąpiły, są czymś, co jest niewidoczne, bo nie nastąpiło, no to nie może być uwzględniane w prosty sposób na bazie empirycznej, takiej analizy namacalnej, tak jak to jest dokonywane w tych modelach matematycznych czy ekonometrycznych, wyciąganych z danych statystycznych. Jest cała seria dowcipów, nie wiem czy Państwo znacie, czemu kurczak wszedł przez ulicę, tak? Pytanie, czemu kurczak wszedł przez ulicę, i w każdym miesiącu udziela innej odpowiedzi. Marx mówi, bo walka klasowa go do tego zmusiła, Hegel odpowiada, bo takie są prawa historii, Arystoteles mówi, w naturze kurczaka jest, że ma przechodzić przez ulicę. To Bastiat pewnie powiedział, wy widzicie tylko, że kurczak przechodzi przez ulicę, trzeba się zastanowić, co było, gdyby nie przeszedł. Jakby Bastiat zrobił film o złych ekonomistach, to by jaki był tytuł, nic nie widziałem, nic nie słyszałem. To chyba jest nie do końca do przetłumaczenia, bo w angielsku ten tytuł jest See no evil, hear no evil. Także to jest jako ten krytyk wąsko rozumianego empiryzmu. A wracając do harmonii. Najważniejsze przesłanie harmonii, tytuł harmonii. Skąd się bierze tytuł harmonii? W tej szkole anglosaskiej u Ricardo, to się już u Smitha zaczęło tak naprawdę, mamy do czynienia z takim dosyć pesymistycznym opisem systemu cenowego. Dlatego, że i u Smitha i u Ricardo jest pewna dynamika społeczeństwa i gospodarki, ale ta dynamika wynika z antagonizmu. To znaczy u Ricardo mamy taką sytuację, że właściciele ziemscy czerpią owoce z gospodarki i wysysają je spośród innych klas, od kapitalistów i od robotników. U Smitha podobnie, jak się pojawia własność ziemska, to dochód jest wydzierany niejako z pracy, która dostarcza pierwotny dochód, więc mamy swego rodzaju tarcia i te tarcia i antagonizmy prowadzą do wykształcenia się jakiegoś ładu gospodarczego. Natomiast u Bastiata pojawia się kontra Ricardo Smith, czy potem Marx, który się inspirował Smithem, a przede wszystkim Ricardo. System cenowy nie jest pchany przez konflikty, tylko jest przez harmonijne interesy pchany. To znaczy wszystkie osoby, wszyscy uczestnicy procesu gospodarczego mają w długim okresie harmonijne interesy między sobą, jeśli poszanowana jest własność i wolność i życie wszystkich obywateli. I to jest dosyć radykalne twierdzenie na tamte czasy, dlatego że w XIX wieku, no, zmienia się jeden rząd, potem upada kolejny rząd, mamy jedną rewolucję, drugą rewolucję, a tu wychodzi jakiś szaleniec i mówi, że są harmonijne interesy. Kiedy popatrzymy na historię, tak jak wtedy się kształtowała, to dostrzegamy nie harmonijne interesy, tylko co chwilę jakieś tarcia, jakieś walki klasowe, jakieś sprzeczności, które prowadzą do upadku jednego reżimu, potem powstania drugiego, który opada znowu za kilkanaście lat. No zupełnie nie możemy dostrzec żadnego procesu jakiegoś równowagowego, czy procesu, który prowadzi do harmonizacji społecznej, do pewnego rozkwitu wszystkich klas. A tutaj pojawia się Bassett, który radykalnie twierdzi, prawda, że te interesy są harmonijne. Więc przedstawia zupełnie alternatywną teorię ekonomii, nie taką, która bazuje na antagonizmach, na tym, że są tarcia, tylko na tym, że tak naprawdę są harmonijne interesy, a tarcia wynikają właśnie z tego, że wolność i własność są nieposzanowane. Więc gdyby odwraca coś, podchodzi zupełnie inaczej do analizy społeczeństwa wymiany niż przedstawiciele szkoły angielskiej. Oprócz tego był krytykiem ekonomii redystrybucji, też pojawia się u niego zalążki, pojawiają się nowe zalążki. Coś, co jest powszechne dzisiaj w ekonomii, na przykład neoklasycznej w głównym nurcie, to jest taka teza, że produkcja i dystrybucja to są dwie strony tego samego modelu. To znaczy każdy zarabia na rynku w zależności od tego, co produktywnego wytworzył. To znaczy nie ma jakiegoś podziału dochodu, nie ma żadnej dystrybucji na rynku. Nie ma tak, że na rynku ktoś dokonuje dystrybucji. Tylko po prostu ja produkuję coś korzystnego dla drugiej osoby, druga osoba coś produkuje dla mnie, wymieniamy się, dochodzi do produktywnej wymiany i od razu przy tej produktywnej wycenie od razu się dzieli dochód. Czyli nie ma tak, że dochód jest jakoś oderwany od procesu tworzenia. Natomiast w szkole angielskiej w tamtym czasie, znaczy to później, u Johna Stuarta Milla pojawia się teza taka, że prawa dystrybucji są oderwane od produkcji, że to jest coś osobnego. Coś zresztą, co też wyrasta z pracy Davida Ricardo, który zajmuje prawami dystrybucji, a nie tak naprawdę produkcji, tylko prawami dystrybucji. John Stuart Mill to pchnął dalej i twierdził, że właśnie prawa dystrybucji to jest coś osobnego od praw produkcji. Także można to oddzielić od siebie i możemy zmieniać dystrybucję, czyli redystrybuować dochód tak jak państwo, bez patrzenia na konsekwencje, jakie to niesie dla systemu produkcji. Natomiast Bassett właśnie pokazuje, że tych dwóch sfer nie da się oderwać. Jeśli chcemy naruszać dystrybucję, czyli to, jak to ile ludzie zarabiają, to z konieczności będziemy naruszać produkcję i przez to powodować szkody społeczne. I tutaj przechodzę do teraz już do najważniejszej rzeczy moim zdaniem w pracy Bastia. To jest jego teoria wartości, jego teoria cen. Bo jaka była ówczesna teoria cen? No w tamtym czasie to ekonomiści wszyscy się spierali co do tego, jaka jest natura cen kształtujących się na rynku i co jest źródłem tych cen. No i w Anglii się narodził taki nurt, że źródłem tych cen jest praca. To się pojawiało najpierw u Smitha, to jest nie do końca jasne, o co Smithowi chodzi, bo z jednej strony mówi o pracy jako męczarni, jaką się przeżywa, bo się pracuje, w innym miejscu mówi, że chodzi o godziny pracy, także to sam nie był konsekwentny. U Ricardo już pojawia się w jasny sposób ta laborystyczna teoria wartości, czyli godziny pracy. Z kolei we Francji pojawia się pojęcie użyteczności. Takie, że ceny wynikają z użyteczności, z tego, że jakiś produkt jest użyteczny, więc ceny się kształtują w zależności od tego jaka jest użyteczność tworzonych produktów. Tak twierdzi na przykład Jean-Baptiste Say, nauczyciel Bastiat w tym sensie. No i obydwie szkoły siebie atakowały. Znaczy szkoła, i to Bastiat ładnie przytacza w harmoniach, szkoła francuska atakowała angielską, mówiła zaraz, jak praca? Przecież można mieć w wielu procesach produkcji pracę, która tworzy coś bezwartościowego. Z kolei szkoła brytyjska odpowiadała, jak użyteczność, jak woda jest na przykład użyteczna, dużo bardziej niż diamenty, a diamenty są, prawda, dużo droższe. Więc jak użyteczność może tłumaczyć w jakikolwiek sposób ceny. No i Bastiat tutaj wkracza i ja nie przyjmuję jednego stanowiska, ani drugiego. To znaczy wkracza tutaj z własną, autorską teorią cen i wartości. I jaka jest podstawa wartości Bastiata? U Bastiata podstawą wartości jest usługa. Coś, co nazywa usługą. W wymianie manifestowana jest wartość, a wartość jest odzwierciedlana rodzajem usługi, która jest wykonywana przez drugiego człowieka. I nie chodzi tylko o taką usługę, jakbyśmy rozumieli ją współcześnie, że jest wykonywana w danej chwili, tak, że nie wiem, ktoś mnie drapie po plecach, albo akurat przykręca mi coś w samochodzie. Nie chodzi o taką usługę, tak jak ją dzisiaj widzimy, tylko chodzi o usługę w bardzo szerokim zakresie, która obejmuje wszystkie czynniki produkcji, nie tylko usługi wykonywania takiej niematerialnej, ale też i materialne czynniki produkcji, i własność ziemską, i własność kapitału. Więc chodzi tak naprawdę o jakiekolwiek działanie, uwaga, podpowiadam, do czego zmierzam, o jakiekolwiek działanie człowieka, które prowadzi w danym momencie do tego, że coś korzystnego jest przekazanemu drugiemu człowiekowi. Więc może to też być ziemia albo maszyna, bo to jest w pewnym sensie usługa przeszła, którą przyszła jak do woli. I Basquiat mówi, na przykład, jak sprzedajemy komuś ziemię, to sprzedajemy też usługę przy założeniu, że ta ziemia była w prawowity sposób nabyta, czyli na przykład była niczyja, ale myśmy ją ogrodzili, zawłaszczyli, zbudowali płot, uprawiali w jakiś sposób, więc sprzedajemy naszą usługę tak naprawdę, kiedy sprzedajemy ziemię. Podobnie maszynę, którą wytworzyliśmy, jakąś usługę sprzedajemy, albo możemy na to patrzeć, że sprzedajemy usługę taką, że właśnie tę maszynę wytworzyliśmy, albo przyszłe usługi, które ta maszyna będzie świadczyć, zależy jak na to będziemy patrzeć. I w tym znaczeniu to też zgrywa ze swoim nauczycielem Sejem, który twierdził, jest takie słynne prawo Seja, produkty wymieniają się na produkty. A Basquiat mówi nie produkty na produkty, tylko usługi na usługi tak naprawdę. To się zmienia, nie jest na produkty. Dlaczego to jest ważna ta zmiana od Basquiata? Dlatego, że zrywa on w tym momencie z użytecznością, tak jak była wtedy pojmowana w teorii cen. Twierdzi, że użyteczność nie ma miejsca w teorii cen. To znaczy ziemia, surowce, kapitały, wszystko jest sprzedawane przez ludzi, tylko i wyłącznie dlatego, że była jakaś produktywna usługa wykonana przez człowieka nad danym przedmiotem i tylko i wyłącznie to wchodzi do ceny. Cena nie zawiera w sobie w żaden sposób użyteczności, tak jak ona była wtedy pojmowana. I właśnie tam właśnie też był błyskotliwy sposób, na przykład mówi w fabryce, fabryka czy zarząd fabryki korzysta na tym, że jest grawitacja w fabryce. To ona jest użyteczna. Albo korzysta na tym, że jest słońce, ale ta użyteczność, chociaż jest bardzo ważna, ona jest nam dana niejako za darmo. My z niej po prostu korzystamy, jesteśmy nią obdarowani przez Boga, z niej po prostu korzystamy, ale ona w żaden sposób nie wpływa na ceny. Na ceny wpływa tylko i wyłącznie ta działalność człowieka, tylko ta usługa, która jest wykonywana przez człowieka produktywnie. I nie płacimy tak naprawdę nigdy za usługę, za użyteczność. Zawsze płacimy za usługę, którą wykonał drugą usługę, którą wykonał człowiek. I Basquiat twierdzi, w tym momencie, dzięki temu, że ja robię taki zabieg, mogę obronić i własności gruntowej, i własności kapitału, i pobierania procentu, i pobierania renty, przeciwko krytykom takich jak Proudhon, czy inni sceptyczni wobec systemu kapitalistycznego. Dlaczego? Dlatego, że nie płacimy za dary naturalne. Bo jaka była argumentacja Proudhona? Argumentacja była taka, nie możemy, skoro twierdzimy, że właściciel ziemi ją sprzedaje komuś i daje użyteczność w postaci ziemi, no to on tak naprawdę otrzymuje dochody za coś, czego nie stworzył. No bo ziemia jest stworzona przez Boga, więc właściciel ustąp z ziemi i oddaje ją w ręce Boga z powrotem, tak? Na podobnej zasadzie można mówić o surowcach jakiejś ziemi. Tak krytykował Proudhon i mówił, no skoro to są użyteczne rzeczy, no to one są dane nam wszystkim przez Boga, jakim prawem on może pobierać za to opłatę, tak? Natomiast Basquiat w tym momencie wkracza ze swoją teorią wartości i mówi nie. To nie chodzi o to, że to są naturalne dary, które po prostu na nas wpłynęły, tylko chodzi o to, że jest wykonywana produktywna usługa jakaś i ona jest podstawą do wyceny. I ona decyduje o tym, że coś ma wartość. To samo dotyczy nie tylko ziemi, ale również kapitału i pobierania procentu. W pewnym momencie Basquiat, tak, to nie tylko w Harmoniach, ale w tym eseju też wydanym w Dziejach Zebranych, pojawia się taka bardzo fajna obrona procentu. Twierdzi, wychodzi z takiego założenia. Powiedzmy, mamy dwie osoby i one wymieniają złotówkę na złotówkę. Tak, no to chyba nikt nie ma odbicie, że ta wymiana jest w porządku. Tak? Ktoś dał złotówkę, to osoba da złotówkę w danym momencie, jest równa wartość. Tak? Teraz sobie zmienimy warunki, powiedzmy, że wymienia złotówkę na 100 groszy. Tak, osoba daje 100 groszy, druga daje złotówkę, następuje wymiana w danym momencie. Wszyscy się co do tego zgadzają. A teraz powiedzmy, że taka wymiana następuje. Ta osoba daje 100 groszy, a osoba, która miała złotówkę, mówi, ja ci to dam za tydzień, albo za rok, albo za 2 lata. Dobrze? I Basquiat w tym momencie powiada, jeżeli ktoś twierdzi, że coś jest nie tak z taką zmianą umowy, no to w takim razie ktoś automatycznie musi zacząć bronić procentu. I tutaj również odwołuje się do koncepcji usługi, do tego, że jeśli ktoś rezygnuje z tego, żeby natychmiast oddać taką złotówkę, tylko po tygodniu, na przykład po 2 tygodniach, to wyświadcza jakąś usługę. Usługę w takiej postaci, że odracza swoją konsumpcję i dostarcza kapitału potrzebnego na produkcję drugiej osoby. I to jest też jakaś usługa wykonywana. Także wszystkie dochody na rynku tak naprawdę sprowadzamy do działalności człowieka, do tego, jakie usługi wykonują w stosunku do innych obywateli. Zmierzając już do końca, także w tym znaczeniu, dlaczego mówiłem, że do czego zmierza mówiąc działanie, no dlatego, że Basquiat może być potraktowany, to co mówił profesor Kwaśniewski wczoraj, jako prekursor Misesa, dlatego, że dla Misesa, w systemie Misesa w ludzkim działaniu, aksjomatem jest działanie człowieka, to jest ten początek, to założenie początkowe w teorii ekonomii. U Basquiata tym początkiem jest usługa, w sensie działalności człowieka, ale de facto tak naprawdę chodzi prawie o to samo, prawie o to samo chodzi Bastiatowi o co Midesowi. Bastiatowi chodziło zawsze o transakcję pieniężną, czy transakcję w ramach rynku. Mides trochę szersze pojęcie działania stosuje, ale jeśli odniesiemy się do samej gospodarki opartej na pieniądzu, no to chodzi im dokładnie o to samo. Znaczy, tak jak u Midesa aksjomatem początkowym jest działanie, u Bastiata aksjomatem początkowym jest usługa, którą wykonuje człowiek dla drugiego człowieka i płacimy właśnie za usługę, płacimy niejako za to, że nie musimy czegoś robić sami. W kilku miejscach w harmoniach pojawia się zamiast usługi termin praca, ale Bastiat sobie doskonale zdaje sprawę z tego, że gdy mówi o pracy, nie chodzi o taką pracę, jak pochodzi marksistą. Czyli po pierwsze, nie chodzi o godziny pracy, to po pierwsze, po drugie, nie chodzi o materialną pracę. To znaczy, u marksistów chodzi zawsze o czas pracy, oczywiście jakoś tam indeksowany, wyliczany, to są pewne sztuczki, które marksiści stosują, żeby bronić swojego zbankrutowanego systemu. I chodzi o pracę, która się materializuje w produkcji. Tak? To jest taki prymitywny materializm, który po prostu wchodzi w towar. Ona jest uprzedmiotowana, tak, uprzedmiotowana, zmaterializowana praca w danym produkcie. U Bastiata nie chodzi ani o jedno, ani o drugie. Ani o czas pracy, ani o materializację pracy. Bo u niego tą pracą jest tak naprawdę usługa. I ona jest zarówno usługa intelektualna, która wynika z tego, że ktoś dobrze ocenia na warunki na rynku, albo usługa w postaci tego, że ktoś jest właścicielem ziemskim, czy usługa w postaci tego, że ktoś odstępuje od kapitału na jakiś czas i go komuś pożycza i dlatego dostaje z tego tytułu procent, coś co marksista nigdy by nie nazwał tego pracą, tak? Tylko by stwierdził, że to jest właśnie po pozycji do pracy. Dobrze, czyli tak, to i ogólne konkluzje, prawda, z tego, że mamy pewną harmonię interesów, z tego, że mamy uniwersalną teorię wyceny, z tego, że wszyscy na rynku w ramach wymiany własności i swoich wolności wymieniają między sobą usługi, to tworzy gospodarkę, w której są harmonijne interesy, w której mamy podział pracy, w której mamy akumulację kapitału, w której gospodarka przechodzi z przechodzenia, tutaj znowu dwa terminy Bastiata, użyteczność uciążliwa i użyteczność darmowa. Użyteczność darmowa to jest coś, z czego korzystamy, za co nie płacimy, na przykład słońce albo powietrze. No nie we wszystkich warunkach, prawda? Szczególnie jeśli powietrze ma być chłodne na przykład. A użyteczność uciążliwa to jest użyteczność, do której nie mamy dostępu. I na początku gospodarki, zanim gospodarka zaczyna się rozwijać, mamy mnóstwo użyteczności uciążliwych. Ciężko jest dostać mieszkanie, jak sami jesteśmy jak Robinson na wyspie, ciężko dostać pożywienie, więc zaczynamy działać. Rozpoczynamy tak tworzenie wartości. I przez to zmieniamy użyteczność uciążliwą w stronę użyteczności darmowej. I cała gospodarka, i podział pracy, i akumulacja kapitału, o której mówi Bastiat, które są oparte na prawie własności i poszanowaniu wolności jednostek, one prowadzą od przechodzenia do użyteczności, od użyteczności uciążliwej w stronę użyteczności darmowej. O to chodzi w całej gospodarce i to jest cała zasługa tego naturalnego ładu opartego na własności i wolności. To powoduje upowszechnianie dóbr i korzyści dla danej osoby, tak, która korzysta z tego, że stworzyła, nie wiem, jakiś wynalazek albo jakiś produkt, muszą się przekładać na całe społeczeństwo. Tak, jest też taki fragment, który Bastiat pokazuje, że jeśli ktoś chciałby korzystać, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś korzystał ze swoich odkryć, czy żeby nie zyskiwał, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś zyskiwał w ramach systemu poszanowania prawa własności i wolności obywateli, nie ma możliwości, żeby ktoś zyskiwał na swojej działalności, jednocześnie nie rozrzucając owoców tych swoich zysków pośrednio na całe społeczeństwo. Nie ma takiej możliwości, że to się zawsze musi rozkładać na całe społeczeństwo. Tutaj ja decyduję najważniejsze odkrycie Midesa chyba o tym, że prywatne posiadanie czynników produkcji przez kapitalistów wrednych przynosi im korzyści tylko jeśli przynoszą korzyści całemu społeczeństwu, bo inaczej nie będą w stanie konsumować owoców posiadania tych czynników produkcji. Także system cenowy gra na rzecz zwiększania dobrobytu. Bastiat też się podejmuje polemiki z Malthusem i tą pesymistyczną wizją, że społeczeństwo i gospodarka rozwiną się tak, że w pewnym momencie będzie musiała zostać śmiertelność. Nie jest to idealna krytyka, ale moim zdaniem też jest jak na ówczesne czasy bardzo dobra i świetnie sobie z tym radzi. Zresztą też wprowadza takie rozróżnienie, które jest dzisiaj nawet jest pomijane w teorii ekonomii, czy może nie tyle w teorii ekonomii, ile w teorii socjologicznych. W teoriach socjologicznych takie, że gdy mówimy o minimum utrzymania, czy o minimum egzystencji, o tym, na jakim poziomie ludzie żyją, tak, to nie jest do końca jasne, jaki to jest poziom właściwy minimum socjalnego, to co powinni otrzymywać. Tak, bo wtedy, za czasów Malthusa, to było tak postrzegane, że to chodzi po prostu o urodzenie się kogoś i wyżywienie. Ale Bastiat, krytykując Malthusa, mówi, ale to przecież nie jest takie proste. Chwila, rozwija się gospodarka, No nie tylko chodzi o wyżywienie, chodzi też jaki dach nad głową ktoś ma, jak jest ubrany, jaki to jest rodzaj wyżywienia, więc wychodzimy poza takie proste fizykalne pojmowanie człowieka jako reprodukcyjnego takiego materiału, który rodzi się i dostosowuje swoje zachowania rozrostu do tego, jakie zarobki ma, byleby wyżywić swoje potomstwo, tylko to jednak idzie zdecydowanie dalej. Tak? To jest pomocna, więc tutaj zaczyna zmieniać warunki, w których żyje, więc to jest jedna rzecz, na którą Bacet zwrócił uwagę też dosyć błyskotliwie. Także podsumowując, Bastiat w tych harmoniach, które zostały wydane, pokazuje, że jest nie tylko zręcznym publicystą i dobrym publicystą, ale również bardzo dobrym teoretykiem ekonomii. No i można tylko żałować, że nie miał okazji do tego, że niestety choroba sprawiła, że zabrała bardzo wybitnego ekonomistę, który mógł pokazać jeszcze większe, tak mi się wydaje, dużo większe zacięcie teoretyczne, niż było mu to dane pokazać. Dziękuję.